na zegarze. 5,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 22 dzień lutego i na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji Sportowa Arena. Dzisiaj popłyniemy. Tak możemy Państwu to powiedzieć. Kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Polacki, pracujący w studiu.
Grzegorz Hałasik.
I Krzysztof Gratajczak. Dlaczego popłyniemy? Bo mamy specjalistę od Polskiego Związku Pływackiego, Wielkopolskiego Związku Pływackiego, czyli...
Jacek Tim, czyli prezes Wielkopolskiego Związku Pływackiego i wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, czyli w hierarchii polskiego pływania, prawa ręka Otylii Jędrzejczak. Dobrze powiedziałem, panie prezesie?
Witam serdecznie. Tak, można tak powiedzieć.
Tak, gości związanych z różnymi dyscyplinami czasami tak na początku pytam, kiedy ostatnio swoją dyscyplinę uprawiali, ale powiem szczerze, Jacku, że śledząc twojego Facebooka, jestem przekonany, że dzisiaj byłeś na basenie.
Znaczy mogę powiedzieć, że chyba jestem jedynym prezesem okręgu, który uprawia pływanie i rywalizuje w zawodach sportowych, mimo wieku już trochę wyższego niż średni. Natomiast rzeczywiście chodzę regularnie na basen, staram się być 5-6 razy w tygodniu na basenie, także raczej uprawiam tą dyscyplinę, a nie korzystam z obiektów.
Bo a propos uprawiania, to jest rywalizacja mastersów, tak? Czyli tych od 35 roku życia wzwyż, można powiedzieć.
Zgadza się, od 25, trochę tu cię muszę sprostować, dlatego że my też patrzymy na tych zawodników, którzy dosyć wcześnie kończą kariery, więc wydaje nam się, że do 35 roku życia niechętnie by wracali do pływania. 25-latki łatwiej namówić, aby zaczęli się bawić w pływanie ponownie.
To jeszcze krótkie pytanie. Pod skrzydłami Polskiego Związku Pływackiego także piłka wodna, tak? Tak to jest? Jak to jest umiejscowione? Od razu wyjaśnijmy i zaraz powiemy, dlaczego o to pytam.
Oczywiście piłka wodna to jedna z dyscyplin pływackich, które znajdują się w gestii Polskiego Związku Pływackiego. Oprócz piłki wodnej oczywiście pływanie artystyczne i skoki do wody.
O piłce wodnej nieprzypadkowo zapytałem, bo mamy w Poznaniu drużynę ekstraligową, która niebawem będzie walczyć także o kolejne medale Mistrzostw Polski, czyli Box Logistics Water Polo Poznań. Z zawodnikiem i jednocześnie prezesem tego klubu Tomkiem Różyckim połączymy się także w tym wydaniu Sportowej Areny. No to zanim popłyniemy, posłuchajmy troszkę muzyki.
Sportowa Arena.
Dzisiaj o pływaniu i o piłce wodnej, 11 minut po godzinie 21. Jeśli Państwo mają ochotę zadzwonić i porozmawiać z naszym gościem, wiceprezesem Polskiego Związku Pływackiego i szefem pływania w naszym regionie, Wielkopolsce, panem Jackiem Timem, to serdecznie zapraszamy. 61 8 654 654, 61 8 654 654. No to pierwsze pytanie, tutaj to nazwisko najmocniejsze w polskim pływaniu. Otylek Motylek, słynne, pamiętamy z Igrzysk Olimpijskich, złota medalistka, teraz szefowa Polskiego Związku Pływackiego. Jak się z mistrzynią współpracuje, panie Jacku?
Znaczy na pewno
z Jacku właściwie, bo tak...
Tak, śmiało. Ja też chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to ja nie mam problemu z odpowiedzią na żadne pytanie, także proszę się nie krępować. No, Otylia na pewno jest wyjątkową postacią w polskim pływaniu, jedyna złota medalistka olimpijska. Ma też swój charakter, no bo konkurencja, w której zdobywała złoty medal 200 metrów stylem motylkowym, wymaga specjalnego charakteru. Też ten charakter ma w pracy, którą realizuje w Polskim Związku Pływackim. Wygrała z poprzednim prezesem, właśnie nie przystąpił on do rywalizacji, bo nie mógł, ze względu na to, co się wydarzyło podczas wyboru. Natomiast widzę, że jest bardzo mocno zaangażowana w to, co się dzieje w związku. Ciężko pracuje od początku, od pierwszego dnia, kiedy pojawia się tylko w biurze. Siedzi po kilkanaście godzin dziennie, moim zdaniem. Ma mocno już opanowane w tej chwili to, co się dzieje w związku, natomiast współpraca z nią, no ja lubię z nią rozmawiać, bo jest to osobą taką komunikatywną, można wymieniać różne doświadczenia, też sugerować pewne rzeczy, można wpływać na to, co robi. Jeżeli ma się dobre argumenty i fajne pomysły, to widzę, że nad każdym się pochyla i można każdy z nią omówić.
Jacek, dostaliście w spadku po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio taką, no... aferę. A tak to nazwijmy, aferę związaną z tym, że polecieli pływacy do stolicy Japonii na igrzyska.
I sześciu musiało wrócić.
Nie mogli wystartować, bo tam było straszne zawirowanie. Już nie chcemy Państwa wgłębiać w szczegóły, ale chodziło o to, że niektóre minima, które uzyskali, polecieli, nie były uznawane przez federację i nie mogli wystartować na igrzyskach olimpijskich. Zrobiła się afera.
Tak, sytuacja była bardzo trudna. Ja byłem członkiem poprzedniego zarządu, więc też ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Zresztą od razu o tym mówiłem już krótko po tym, jak ta afera wybuchła. W tej chwili mamy ten temat zamknięty, to znaczy działania Polskiego Związku Pływackiego pod kierownictwem Otylii Jędrzejczak zmierzają do tego, aby jak najszybciej kończyć tematy, które są jakimiś problemami i medialnymi dla potencjalnych sponsorów, więc temat związany z tymi zawodnikami mamy zamknięty. Odbyły się mediacje w Polskim Komitecie Olimpijskim, sam w nich uczestniczyłem. Doszliśmy do porozumienia, tego tematu już nie ma. Podobnie jak wielu innych tematów, które wisiały nad Polskim Związkiem Pływackim i które gdzieś mogły nam zaszkodzić w jakimkolwiek kontekście, patrząc na rozwój tej dyscypliny. Czyścimy te rzeczy na bieżąco i mam nadzieję, że widać, że troszeczkę inaczej też medialnie zaczęliśmy pracować.
Ale wydaje mi się, że taki może nie, no chyba problem jednak największy, jaki został, to już nie mówię o może poprzednich władzach, ale po tym, co się dzieje w polskim pływaniu, to jednak średni poziom sportowy, bo te czasy Otylii Jędrzejczak, Pawła Korzeniowskiego przyzwyczaiły nas do tego, że pływacy na Igrzyska Olimpijskie jadą po medale. Tutaj już no bałagan organizacyjny to jedno, ale niestety musimy się odzwyczaić od tego,
tak
bo...
Się, trochę uśmiecham, wchodzę ci słowo, bo my też reklamowaliśmy to spotkanie z Jackiem Timem i rozmowy o pływaniu w sportowej arenie nazwiskami Rafała Szukały, Artura Wojdata i na szczęście ostatnio naszego poznańskiego olimpijczyka
Kacpra Majszaka. Chociaż to jest zawodnik, który no, o medale na Igrzyskach Olimpijskich no, raczej się nie ociera. Może gdzieś tak troszeczkę daleko w sztafecie mogłoby to być, ale to jednak nie ta półka. No ale właśnie, ten poziom sportowy polskiego pływania jednak troszeczkę spadł.
Znaczy ostatnio słyszałem taką wypowiedź jednego z trenerów, że gdyby patrzeć na to, ilu zawodników w wieku seniora startowało na Mistrzostwach Polski Seniorów w roku ubiegłym, w grudniu, podczas Mistrzostw w Bydgoszczy. I gdyby porównać to do innych federacji pływackich, zobaczyć, ilu zawodników płynęło w finale olimpijskim, to jesteśmy mistrzami świata. Ponieważ mało kto sobie zdaje z tego sprawę. W Mistrzostwach Polskich Seniorów, w głównych Mistrzostwach Polskich Seniorów w Bydgoszczy wystartowało w wieku seniorskim, czyli powyżej 23 roku życia, około 80 zawodników.
We wszystkich stylach, na wszystkich dystansach?
Tak. Chyba nawet przesadzą z tą ilością.
To
pokazuje, że to jest naprawdę garstka zawodników. A biorąc pod uwagę, że na Olimpiadzie mieliśmy jednak finały i to naprawdę z młodymi zawodnikami.
Tymi nazwiskami.
No wiadomo, że Chmielewski i Majerski, no to są zawodnicy, którzy dają nam podstawy do tego, żeby rzeczywiście polskie pływanie w przyszłości dobrze wyglądało. No pamiętajmy o tym, że rok ubiegły to najlepszy rok polskiego pływania w wieku juniorskim. 8 medali mistrzostw Europy juniorów. To nam się nigdy nie zdarzyło. Do tej pory mało tego. Po raz pierwszy w historii zdobyliśmy 2 medale na wodach otwartych, co jest moim konikiem. Więc tym bardziej pokazuje to, że mamy ten potencjał w młodych zawodnikach. Wiąże się to też z tym, że po raz pierwszy chyba zauważono w polskim pływaniu, że różne szkoły trenerskie mogą dawać naprawdę doskonałe rezultaty. Chociażby Chmielewscy z klubu Muszelka Warszawa, gdzie trenerem jest trener Oleński, który nigdy nie był pływakiem. To z tego co pamiętam chyba kajakarz, więc i pokazuje trochę inny sposób podejścia do treningu pływackiego i do startu w zawodach. Chłopcy mają 17 lat, muszą startować we wszystkim, co jest tylko możliwe. Jakby filozofia trenera jest taka, że skoro trenują, to muszą pływać wszystko. I to widać, że to się zaczyna nam rzeczywiście sprawdzać. Ta cała juniorska grupa jest naprawdę świetna i uważam, że to jest potencjał, który mam.
Jasne, ale czy jest stały napływ do pływania? Bo tak mówisz o tej garstce, tak to ustaliliście
na Mistrzostwach Polski Seniorów.
A tak troszkę sięgając i przyglądając się, wsłuchując się, bo nie jestem ekspertem w tej dyscyplinie sportu, właściwie każdym wyzwaniem każdego wójta, burmistrza jest zorganizowanie nauki pływania masowo. I co? I z tej masowości, bo rzeczywiście mnóstwo tych dzieciaków nauczy się przynajmniej pływać, nie trafiają do sportu?
No tak, ale niekoniecznie jest to związane z tym, że taki włodarz chce mieć klub pływacki i chce mieć zawodników, którzy będą trenowali pływanie. To są jakby dodatkowe koszty, które się zaczynają pojawiać. Nauka pływania to jest ta część szeroko rozumianego pływania, która jest dochodowa dla wszystkich. I na tym etapie wszyscy są zadowoleni, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście by trzeba zorganizować klub ze wszystkimi strukturami, gdy trzeba by poświęcić dużo czasu, to są jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście pieniądze, których zawsze brakuje, a w ostatnich latach coraz bardziej w sporcie pływackim. Natomiast druga rzecz to jest to, jak wygląda trening pływaka. Trening pływaka, jeżeli ktoś nie wie, to są 2 treningi dziennie, rano i po południu. Oprócz tego ci zawodnicy muszą realizować zajęcia na salach, w terenie. No, ten trening jest bardzo szeroki i czasochłonny. I nie niekoniecznie musi rokować, jeżeli chodzi o wyniki gdzieś kiedyś w przyszłości. No trenować dwa razy dziennie po 2 godziny chociażby na basenie, to każdy, kto ma dzieci w szkole, zdaje sobie sprawę z tego, że w tej chwili jakby z jednej strony nauka wymaga trochę więcej poświęcenia, zajęcia dodatkowe, które są dużo bardziej atrakcyjne od pływania, powodują, że niekoniecznie te dzieci chcą pływać, mimo że mogą mieć talent. Co jest najgorsze, że te dzieci utalentowane gdzieś nam zaczynają też znikać z różnych względów i zasobów finansowych rodziców i braku czasu.
Natomiast co czytam, wspomnienia jakiegoś pływaka z czasach, gdy zaczynał, czy nawet gdy już uprawia to pływanie, to nie dość, że to są 2 treningi dziennie, to też trzeba powiedzieć, że to są mordercze godziny, bo to trzeba najczęściej albo przed szkołą, albo przed tym, jak szkoły wejdą na pływanie.
Jego zdjęcia.
6 rano na przykład. 6 tak?
Rano. I to jest doskonała godzina na trening.
I to wtedy tych najlepszych pływaków można też spotkać na treningach.
Chociaż trzeba pamiętać też o jednej rzeczy, którą ja jestem zawsze pełen podziwu, że wielu zawodników, którzy byli związani z pływaniem, kończą bardzo dobre uczelnie, to niekoniecznie AWF-y, często politechniki. Więc to też pokazuje, że ten sport jest takim sportem, gdzie pojawia się mnóstwo bardzo fajnych, inteligentnych młodych ludzi, którzy potem osiągają fajne wyniki zawodowe, więc no pływanie, oprócz tego, że jest ciężkie i wymaga dyscypliny, to jednak ta dyscyplina i to, że trzeba sobie narzucić taki reżim, powoduje, że gdzieś tam w przyszłości pracy zawodowej też się osiąga fajne wyniki.
Dobrze, to jeszcze dopytamy, bo czy wciąż za chwileczkę zrobimy sobie antrakt, jeśli chodzi o samo pływanie i spróbujemy połączyć się z Tomkiem Różyckim, porozmawiać o piłce wodnej, ale jeszcze 2 szybkie takie flashowe pytania. Kto jest obecnie największą gwiazdą polskiego pływania seniorskiego? Oprócz pani prezes Otylii Jędrzejczak. Aktywny zawodnik, zawodniczka.
No na pewno Radek Kawęcki, bo to jest jakby osoba, która tutaj najbardziej dominuje. Ostatnio pojawiła się Alicja Tchórz, która zdobyła medal w stylu zmiennym, 100 metrów stylem zmiennym. Natomiast Radek Kawęcki to znam na autorytet.
Ale też wymieniłeś nazwiska znane nie od wczoraj, tak? Oni już tu funkcjonują.
Tak, oczywiście też są zawodnicy, którzy gdzieś tam niedługo będą kończyli swoje kariery. Natomiast z autorytetem są na pewno niekwestionowanym.
Czy jeszcze jest modny kierunek, który pamiętamy chociażby z czasów naszych wspomnianych poznańskich pływaków, czyli te wyjazdy, stypendia zagraniczne, Mission Viejo, taki słynny kiedyś ośrodek, później Kizierowski bodajże w Hiszpanii, prawda?
Tak. Znaczy troszeczkę to się zaczyna zmieniać. Oczywiście wyjeżdżają zawodnicy, ale już troszeczkę inaczej na to patrzą. Patrzą na takie uczelnie, które często i poziomem nauki są troszeczkę wyższe niż co niektórzy zawodnicy, którzy wylatywali do Stanów, ale też patrzy się bardziej na to, co oferują sportowo. Jeżeli rzeczywiście to są te uczelnie, które pomagają w rozwoju zawodnika, no to jak najbardziej tak. Jest oczywiście duża grupa zawodników, która w tej chwili w Stanach trenuje, z Wielkopolski, chociażby Bartek Pisztorowicz, który jest to prawda w tej chwili zawodnikiem w Lublinie, ale to jest nasz chłopak z Kalisza. Robi dobre wyniki, widzę, że tam jakiś ostatnio sztafeta chyba dosyć dobry wynik zanotowała, natomiast to już nie jest tak jak kiedyś, że to jest najważniejszy cel dla każdego zawodnika. Wydaje mi się, że jeżeli my też będziemy tworzyli, a nawiązujemy coraz bardziej współpracę, o tyle ja też rozmawiam z uczelniami w Polsce, żeby troszeczkę inaczej podeszły do tych wybitnych naszych pływaków, to wydaje mi się, że wielu z nich zostanie w kraju i nie będzie chciał wyjeżdżać.
A poprawiła się infrastruktura pływacka? Bo tak widzę po dużych miastach, no tych basenów niekoniecznie dużych, ale jest
to
sporo.
Znaczy infrastruktura oczywiście, że się poprawia z roku na rok, jest coraz więcej. Mamy w tej chwili w Polsce, nie pamiętam dokładnie, około 20 basenów 50-metrowych, a to jest podstawa do tego, żeby robić dobre wyniki olimpijskie, no bo wiadomo, olimpiada to jest basen 50-metrowy i trzeba patrzeć, żeby zawodnicy mogli trenować na tych długich obiektach. Jest ich coraz więcej i coraz lepszej jakości, także jeżeli ktoś chciałby sobie pozwiedzać, to oczywiście polecam. Zaczynamy od Poznania, kończymy na Lublinie, wszędzie są fajne obiekty.
A ty posprawdzałeś wiele tych basenów, bo trochę po Polsce jeździ. To...
Oczywiście, że tak. Ja lubię basen w Lublinie. Nie dlatego, że tam Mariusz Imbida rządzi tym basenem, dlatego, że naprawdę bardzo fajny.
To też stary pływak swego czasu.
Bardzo sympatyczny, tak. Bardzo sympatyczny obiekt. Olsztyn ma bardzo fajny basen, Szczecin. No, naprawdę ostatnio oddano w Bydgoszczy, na którym były ostatnie Mistrzostwa Polski seniorów. 50-metrowych basenów jest coraz więcej. Są naprawdę bardzo fajne te obiekty z wieloma funkcjonalnościami. No polecam, jak ktoś chce pozwiedzać, to jest to oglądać.
Basenowa turystyka. Polecamy w imieniu Jacka Tima, szefa wielkopolskiego pływania i wiceszefa Polskiego Związku Pływackiego. Krótki muzyczny oddech i postaramy się teraz porozmawiać o piłce wodnej.
Sportowa Arena.
Na antenie Polskiego Radia Poznań 25 minut po godzinie 21. Dzisiaj o pływaniu i o piłce wodnej. W studiu naszym gościem szef Wielkopolskiego Związku Pływackiego Jacek Tim. No i teraz mamy połączenie telefoniczne z takim guru piłki wodnej, jeśli chodzi o stolicę Wielkopolski. Grający wciąż prezes Boxy Logistics Water Polo Poznań Tomasz Różycki. Dobry wieczór, Tomku.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom w studio.
Raz po raz czasami się spotykaliśmy i trochę tam narzekałeś za poprzedniego zarządu na to traktowanie piłki wodnej. Mamy atakować Jacka Tima tutaj, żeby pomagał jeszcze bardziej?
W żadnym wypadku.
No to powiedz, jak to obecnie wygląda sytuacja piłki wodnej w naszym kraju, no w kontekście bycia pod tymi skrzydłami Polskiego Związku Pływackiego?
No, my jako środowisko piłki wodnej już zauważyliśmy dużą zmianę i za tą zmianą optowaliśmy, tak? Tutaj mieliśmy jeden głos wspólny, znaczy tych głosów mieliśmy więcej na walnym wyborczym zgromadzeniu, ale mieliśmy jeden wspólny głos, chcieliśmy zmian, zmiany się dokonały. Moim prywatnym zdaniem uważam, że pani prezes Otylia Jędrzejczak jest dobrym wyborem. Dobrym wyborem jest pan wiceprezes Jacek Tiem. Z takich pozytywów, no to już mogę Państwu powiedzieć, że udało nam się reaktywować reprezentację narodową seniorów. Ta reaktywacja miała miejsce pod koniec listopada zeszłego roku. Drużyna narodowa wystąpiła w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Widzicie, turniej odbywał się w Tbilisi w miniony weekend. No niestety tam wynik sportowy średni, nie udało nam się awansować.
Jacek, nie taki średni, ja tu będę brutalny. Polska, Słowacja 6-25, Polska, Gruzja 1-22, Tomku, i Polska, Białoruś 10-17. Ten ostatni wynik, dobra, pół biedy, ale porażka wyraźna.
Panie redaktorze.
Nie, no możesz mi mówić po imieniu, dzisiaj nie udajemy.
Dobrze. Nie ma sprawy. Powiem tak, broniłem już w jednym wywiadzie i trenera, i chłopaków, i zarząd związku. Dostaliśmy szansę.
Tak.
Zebraliśmy grupę fajnych, dobrych sportowców, no niestety na innym poziomie niż zawodnicy, z którymi nasza drużyna się mierzyła. Tak krótko powiem, Słowaków znam doskonale, z trenerami grałem razem. 7 profesjonalistów i kolejnych 14 zawodników półprofesjonalistów, którzy chcą być profesjonalistami, czyli oni, wykonałem telefon jeszcze przed meczem do Petera Niżnego, który przez COVID musiał wrócić na Słowację. Powiedział mi jedno: Róża, my musimy to wygrać, nie będziemy spekulować, my musimy to wygrać, musimy wygrać z wami, z Białorusią, musimy być na mistrzostwach Europy, tak? Więc nawet te zmiany, które w trakcie meczu były dokonywane, widać było, że tych 7 zawodników, tak jak powiedzmy, którzy walczą o wyjazd na mistrzostwa Europy, no to ta gra dla naszych chłopaków była nawet inaczej. Gorzej im się grało z tym drugim składem niż z tym pierwszym, bo tamci musieli się wykazać. Gruzini to profesjonaliści, to jest projekt państwowy, kilku naturalizowanych zawodników z Bałkanów, Serbowie grający, Chorwaci grający w najlepszych ligach świata, plus reszta zawodników z klubu Dynamo Tbilisi, który wykupił dziką kartę i od kilku lat gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, tak? Plus mecz z Białorusinami, którzy Białorusini nie mają ligi. Oni w szkole średniej i podczas studiów są skoszarowani w jednym miejscu w Mińsku. No i widać było to zgranie, przygotowanie. Chłopaki tamte są na wiecznym obozie sportowym. A my mamy drużynę zebraną po 3,5 roku. To są zawodnicy, którzy studiują, którzy pracują, którzy poświęcają swój czas i są 100% amatorami, tak? Jeśli chodzi o formy zarobkowe, nie formy treningowe, no bo to trenują, tak według mojej wiedzy, między 3 a 5-6 razy w tygodniu.
Tomek, jeszcze wejdę ci słowo a propos polskiej reprezentacji. My już na tym turnieju od Tbilisi mieliśmy także przedstawicieli Waterpolo Poznań, mieliśmy, prawda?
Tak, i to najszersza grupa to zawodnicy Waterpolo Poznań. Trenerem reprezentacji jest pan Donat Oleksów, mój serdeczny kolega, który został trenerem reprezentacji narodowej, pierwszy trener reprezentacji narodowej, jego asystentem, syn i współpracownik biznesowy Adam Oleksów, u nas drugi, u nas bramkarz w drużynie, tak? Plus jeszcze czterech zawodników z pola. Kacper Ślusarczyk, Paweł Handel, bramkarz, Igor Piecuch i Bartłomiej Kowalewski, który był kapitanem reprezentacji.
No proszę, czyli ta mocna poznańska reprezentacja występowała, a teraz jeszcze troszkę zahaczymy Cię o samą poznańską drużynę. Trochę nas do tych medali przyzwyczailiście. Zdarzały się sezony bez medalu, co prawda. No to teraz kolejne, to najbliższe wyzwanie w ten weekend na obiekcie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie Final Six Pucharu Polski w piłce wodnej. A to dlatego, że najpierw są takie dwa ćwierćfinały, a tam już w półfinałach czeka drużyna USTW Ocmer Politechnika Łódzka, a także Uniwersytet Warszawski. Wy zagracie z Alfą Gorzów w tym ćwierćfinale. Po co tam jedziecie?
No, powiem tak, po takim czasie wracamy do gry. Chcielibyśmy powalczyć o medale, ale jestem spokojny w tych deklaracjach, no gdyż trafiamy na mocnego rywala, Alfa Gorzów. Mocny rywal, który jest bardzo podrażniony tym, że nie udało mi się awansować do finałowej czwórki. Można powiedzieć, mecz z nami, który wygraliśmy 18-8, bezpośrednio o tym zadecydował. No, chcielibyśmy zagrać w meczach o medale. Na pewno chcielibyśmy ten Puchar Polski zdobyć. Co ciekawostką jest, dzięki pomocy Polskiego Związku Pływackiego udało nam się zrobić tak, że mecze finałowe o trzecie miejsce o finał będą transmitowane pierwszy raz w historii tej takiej, której my pamiętamy, w otwartej telewizji, więc duże wydarzenie.
Na antenie TVP Sport, panie prezesie, tak?
Tak, to jest duże wydarzenie, które na pewno pomoże nam rozpromować tą
To warto by się dyscyplinę. Pokazać na tym ekranie, panie Tomaszu, drogi.
Nie, no to pewnie, że tak. No,
no właśnie.
To oczywiście, koszulki nowe wydrukowane, więc dobrze, dieta od dłuższego czasu uskuteczniona. Chcemy zagrać jak najlepiej. Decydujący mecz będzie, no oczywiście, to o 9:30 w sobotę rano, gdzie zmierzymy się z kolegami z Gorzowa. No powiem tak, no u mnie sytuacja zdrowotna wykluczyła mnie z takich przygotowań, które chciałem przeprowadzić do tego turnieju, no ale reszta drużyny jest doskonale przygotowana, więc tutaj sześciu reprezentantów jest w pełnym gazie. Reszta drużyny też normalnie trenuje, no niestety ja zostałem wykluczony. Na mnie trafiło.
Ale wracasz, więc trzymamy kciuki. Natomiast Tomku, takie pytanie troszeczkę szersze, bo pamiętam też spotkanie przed sezonem i rozmawialiśmy o tym, gdy rozpoczynaliście kolejny sezon, że był taki moment marazmu, by nie powiedzieć, że czarne chmury się nad waszą drużyną zbierały, ale od pewnego czasu, no dzięki twojej osobie, nie da się ukryć, współpracujecie ze szkołą Gortata i to sprawiło, że pojawia się ten narybek waterpolowy u was.
Ale muszą współpracować ze szkołą Gortata, bo tam jeden z dyrektorów.
No więc mówię, że właśnie dzięki Tomkowi, tak, że to są twoje kontakty, powiedzmy, łódzkie tam z otoczeniem Marcina Gortata sprawiły, że szkoła jest, że jest w tej szkole poznańskiej, na Szamotulskiej, grupa waterpolistów i czy faktycznie już z tego narybku czerpiecie, czy jest ta druga drużyna, która miała wystąpić w rozgrywkach pierwszej ligi, jak to wygląda?
Powiem tak, plany mieliśmy ambitne, bo w szkole mamy grupę 12 piłkarzy wodnych trenujących, ale niestety ta pandemia i te dwa lata, no, które mieliśmy poświęcić na szkolenie, tak jak sobie zaplanowaliśmy, to nie powiem, że mało z tego wyszło, ale no po prostu to wszystko jest tak rozregulowane, iż ta drużyna w sumie w tej pierwszej lidze nie zagrała, tak, z dwóch powodów. Jednym z tych było to, że te ograniczenia dostępności basenu, ograniczenia możliwości treningu w tym okresie dwuletnim spowodowały to, że nie jest tak, jak planowaliśmy, ale tak, współpracujemy ze szkołą Gortata, robimy kolejne nabory, teraz w tym roku przyjdzie do nas kilku zawodników, którzy są już wychowankami naszego klubu. tym sezonie wystawiliśmy drużynę w Mistrzostwach Polski U13, U15. W zeszłym roku jeszcze w tych rozgrywkach takich centralnych drużyny młodzieżowe Waterpolo Poznań, bo z rodziców Waterpolo Poznań nie brały udziału, w tym już biorą. Mamy zabezpieczone na ten moment dzieciaki na ten sezon i na kolejny, jeśli chodzi o start w tych najniższych kategoriach wiekowych, i na pewno część naszych zawodników zasili klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Martina Gortata w Poznaniu.
No to jest ważne, żeby było zaplecze, bo jeżeli jest zaplecze, to ten klub zawsze gdzieś będzie funkcjonował, jeżeli ma pod sobą jakąś hierarchię. To nie jest tylko już jedna jakaś drużyna, która się zbiera na mecze, ale można powiedzieć, że to już jest klub z jakąś strukturą.
Tak, no i pracujemy na tym. Ja wspólnie z kilkoma kolegami, moimi współpracownikami, abyśmy te struktury, tą piramidę szkolenia zrobili. Nie jest to łatwe, tak? No.
A przychodzą dzieci do waterpolo, czy podbieracie spływania? Jak to wygląda?
Nie podbieramy spływania. Nigdy się w takie rzeczy nie bawiliśmy. Nas to trochę smuci, że te dzieci spływania do nas nie trafiają, bo to jest taka naturalna droga. Przecież już i trenerzy pływania doskonale wiedzą, że w czwartej klasie szkoły podstawowej, że z tego dziecka najprawdopodobniej, jeśli chodzi o pływanie czy wyniki w pływaniu, za dużo nie będzie.
I mógłby tak, do was trafić?
Spokojnie taki piątoklasista mógłby do nas trafić. Tutaj pan prezes jest z pływania, ale sobie wierzę, że też doskonale zdaje sprawę z tego, że to, co mówię, to jest prawda. No,
Jacek, możesz teraz taki dźwiękowy list napisać do Jacka Tima, który może tak na ten list od razu odpowiedzieć tutaj na antenie.
Nie,
więc śmiało.
Jak
trzeba pomóc piłkarzom wodnym, tym polskim i tym poznańskim?
No tutaj z panem prezesem, z panem Jackiem, to już nieraz rozmawialiśmy na ten temat. Znamy sytuację. No my zawodników nie podbieramy, wiemy, jakie są struktury, jak to funkcjonuje, wiemy, dlaczego te dzieci w tych klasach sportowych, w szkołach sportowych są. No to każdy wie z nas, tak, kto robi sport.
Ale Tomku, to może taki apel do rodziców w takim razie, jeżeli faktycznie dziecko pływa od przedszkola czy od zerówki i widać, że w czwartej, w piątej klasie wyniki są takie, że pływać już się nie oduczy, ale że nie będzie sukcesów, no to może właśnie do was, do ciebie.
Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci lubiące wodę, umiejące pływać w wieku między 7 a 12 rokiem życia, jak najbardziej są mile widziane. Mówię, drużyny już są rozgrywki, więc te dzieci już sami widzimy, że łatwiej jest utrzymać w klubie, tak? Bo jak mieliśmy szkolenie, ale z różnych względów i finansowych, i organizacyjnych nie byliśmy w stanie drużyn zgłosić do ligi, to się rozchodziło.
Tak? Tomek, prezes coś do ciebie chce powiedzieć.
Tomek, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ostatnio Andrzej Skoryko w Warszawie rozpoczął taki projekt popularyzacji piłki wodnej. Nawet zakupił jakieś boiska szybko składane. Na Warszawiance budują kilka boisk w weekendy i tam mogą nie tylko dzieciaki bawić się w piłkę wodną, ale mogą to robić również z rodzicami. I z tego, co ja obserwuję, to jest bardzo duże zainteresowanie. Może to są jakieś pomysły na to, żeby...
Pewnie, że tak. No to już z panem Andrzejem rozmawiałem na ten temat ostatnio, bo rozmawiałem z Donatem Oleksowym, który jest zaangażowany też w ten projekt. Tak? Na pewno, jeżeli będę mógł im pomóc, to ich wesprę. A my jak najbardziej, musimy budować, Jacku i szanowni i koledzy redaktorzy, popularność, tą świadomość, że taki sport jak piłka wodna jest, no to jest zdrowa dyscyplina. No, pływanie jest bardzo zdrowe, równie zdrowe jest uprawianie piłki wodnej. I inaczej, każdy sport pływacki warto trenować. Wierzę, że tutaj w Poznaniu te pływanie nasze będzie jeszcze silniejsze niż jest, a piłka wodna też będzie silniejsza niż do tej pory. Czynimy wszyscy i tutaj wiem, że prezes Jacek, my, jako obóz logistyczny Waterpolo Poznań, wszelkie starania, abyśmy te sporty pływackie rozwijali.
Tomek, prowadzenia w tym Pucharze Polskim w Warszawie, a w marcu będzie już walka o medale, bo był taki ostatni mecz na basenie termotańskich wygrany przez was z drużyną Neptuna Łódź i awans do grupy mistrzowskiej, czyli znowu w tym sezonie, który się kończy w roku 2022, będziecie o ten krążek mistrzostw kraju też walczyć.
Tak, no spędzamy sen z powiek drużyną przeciwnym, boją się z nami grać. Do końca nie wiedzą, w jakiej my tak jesteśmy dyspozycji. Mamy silną drużynę jak zawsze. z dużym doświadczeniem i o pierwszą wygraną będziemy chcieli się pokusić 6 marca w niedzielę o godzinie 12 na Termach Maltańskich.
Notujemy, Państwo zanotujcie, tak. Samo południe, 6 marca,
samo południe gramy z mistrzem Polski aktualnym, czyli Uniwersytetem Warszawskim. AZS.
No to tak, będzie wielkie granie. W tym meczu z Neptunem, o którym ja wspomniałem, zauważyłem, że MVP meczu został wybrany, nie wiem, czy z urzędu, czy nie z urzędu, Tomasz Różycki.
Nie, to szanowni Państwo, no to sam sobie przyznałem, nie?
Jakaś sprawa się w tej audycji wyjaśniła.
Rozumiem, no mam dużą władzę. Nie, to tak całkiem nieźle mi się zagrało. Strzeliłem 8 bramek. Tak,
Byłem
w tym spotkaniu z nie za mocnym przeciwnikiem, wiodącą postacią. Mam nadzieję, że uda mi się.
Tomek, te mistrzostwa Polski zamknął się w marcu, to jest, bo mówisz o 6 dniu marca, później jest to coś...
Co 2 tygodnie będziemy grali. Aha. Kolejny mecz mamy 19-20 marca, bodajże też w Poznaniu z drużyną Polonii Bytą. Tak, i to są dla nas, tak to rozmawiam z chłopakami z drużyny, dwa najważniejsze spotkania, bo szanowni Państwo, w tym sezonie w rundzie mistrzowskiej, do rundy mistrzowskiej przechodzą punkty zdobyte w sezonie zasadniczym. Czyli my weszliśmy z najmniejszą ilością punktów zdobytych, czyli 12. Kolejny jest Bytom z 14 punktami, Uniwersytet Warszawski z 16 i z kompletem punktów drużyna z Łodzi. Tak? Więc gramy mecz i rewanż. 6 spotkań nas czeka, mamy do zdobycia 18 punktów. Zadanie ciężkie, ale my się ciężkich zadań nie boimy, więc będziemy trenować, będziemy grać najlepiej jak potrafimy i wierzę w to, że po czterech latach ten tak medal jest. Mistrzostw Polski do Poznania wróci.
Tak, patrzę tutaj sobie na notatki, możesz sobie spokojnie kolejne nagrody MVP przyznawać, bo patrzę na zestaw zdobywców goli w sezonie zasadniczym na Box Logistics Waterpolo Poznań. Tomasz Różycki 22 bramki, Jan Oleksów 18, Bartłomiej Kowalecki 17, Kacper Ślusarczyk 10. No, dajesz dobry przykład. Dziękujemy za to spotkanie.
Chciałbym, i to szanowni Państwo, z tym przyznaniem sobie MVP, to oczywiście żart. Trenerzy drużyn nominują zawodników, więc to tak nie jest do końca, że to sam sobie nagrody przyznaję, więc tak będziemy walczyli. Chciałbym być przykładem dla młodszych zawodników. Chciałbym, aby nasze waterpolo rozwijało się nie tylko poznańskie, ale i w całej Polsce. Więc no proszę o dobre słowo, wsparcie i na pewno będziemy robić wszystko, aby...
My będziemy z Grzegorzem wspierać się, popierać, a najważniejsze, żeby też wspierał, popierał i miał w dobrej opiece Polski Związek Pływacki, pokiwał głową.
Mogę jak najbardziej, tak, jesteśmy oczywiście za. Ja tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, jeżeli mogę, że Tomek Różycki to przykład jest takiego człowieka, który oprócz tego, że sportowiec i działacz i organizator, ale to są ludzie tacy jak Tomek, bez których sport, nie tylko pływacki, by nie istniał.
Widzisz, miało być ubudowo dla pana prezesa, a ty dostałeś.
Dziękuję. Nagrało się wszystko.
Nagrało się.
Tak, dziękuję, bardzo mi miło. Więc wracamy do pracy. No i wierzę, że ta piłka wodna już też tutaj w Poznaniu na takie korzenie mocne zapuściła i nie odpuścimy.
Tomek, dziękujemy ci serdecznie. Jeszcze chcemy pomęczyć Jacka Tima tutaj w studiu. Piękne dzięki, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Cześć Tomku, cześć.
Jacku, natomiast tak przez to waterpolo z tego dużego ogólnopolskiego pływania, bo od tego zaczęliśmy, przez poznańskie waterpolo, zaczepiając o te tematy też ogólnopolskie, trochę do tego regionu musimy tutaj dopłynąć, naszego wielkopolskiego. No poza faktycznie olimpijczyków na palcach dwóch rąk byśmy policzyli mniej więcej. Ostatnio się troszeczkę też poprawiło, jeśli chodzi o Wielkopolan, bo przez całe lata żyliśmy nazwiskami Śmiglaka, tak, tych, którzy w 70-tych latach pływali, ale to też ich było kilku. Potem oczywiście Artur Wojdat i Rafał Szukała i srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Wielki sukces. No i teraz Kacper Majszak. Więc mówiąc wprost, trudne zadanie ma prezes Wielkopolskiego teraz w związku Jacek Tim, żeby to pływanie wielkopolskie też było widoczne.
Ja powiem tak, ja też skoro mówimy o Wielkopolsce, to a jesteśmy w Poznaniu, to jednak teraz powiem o czymś, co pokaże, że jednak patrzę na Wielkopolskę.
Kalisz?
Oczywiście Kalisz, Dominik Grudziński, Julia Majk, 17-letnia mistrzyni Polski senior na 100 metrów stylem dowolnym. I to jak w ogóle układa się sport pływacki w Kaliszu, bo zwróćmy uwagę, że to jest sport, który, czy to jest region, w którym co jakiś czas pojawia się jakiś talent. I to wszyscy zawodnicy z tego samego klubu, wszyscy zawodnicy spod ręki tego samego trenera, więc można...
Spod ręki trenera, imię jest
Dominika blisko. Grudzińskiego.
Tak.
Julia Majk ma się lat 17, ale też Piszczo robi, Bartek, no kiedyś z Kalisza, wiadomo, Alicja Tchórz się wywodziła.
Ale oni odpływają jednak z tego Kalisza.
Oni odpływają również z tego, że związki Kalisza niekoniecznie są z Wielkopolską tak mocno, czy z Poznaniem, ze stolicą regionu, tak mocno związane, bardziej z tymi klubami, gdzie są realizowane treningi odpowiadające trenerowi Gruzińskiemu, czyli w tej chwili G8 Bielany chociażby z Warszawy. To, o czym wspomniałem wcześniej przy okazji tych mistrzostw Europy Juniorów, rzeczywiście jest kilka szkół, jeżeli chodzi o prowadzenie zawodników. I te szkoły troszeczkę się zaczęły dzielić w Polsce, troszeczkę zaczęły się rozpływać też z tym, co Polski Związek Pływacki ma zapisane w swoich dokumentach, ale to też pokazuje, że nie można iść jednym torem, że jednak trzeba różnorodność wprowadzać, różne szkoły. Jest, ostatnio prowadzimy jako Okręgowy Związek Pływacki
wymianę myśli trenerskich.
Tak, wymiana myśli trenerskich. Uważam, że to jest świetny pomysł, który ma doprowadzić do takiej sytuacji, że trenerzy będą ze sobą dyskutowali na temat, na takich spotkaniach, które organizuje okręg, jak te różne szkoły myśli trenerskie wprowadzać w życie. Pierwsze, bym powiedział, zajęcia były takie trochę sztywne, mało rozmów, ale mieliśmy minioną sobotę kolejne spotkanie i tutaj okazało się, że trenerzy nagle się ożywili, zaczęli ze sobą rozmawiać i to jest celem tych spotkań. Tam pojawił się program profesora Olbrechta, który w Poznaniu najbardziej, najbardziej osobą, która jest znana, która realizuje ten program, to jest Elżbieta Krachowiak, obecnie trener Poznań i Poznań, do niedawna jeszcze Warty Poznań. Ona bardzo mocno funkcjonuje w tym programie, co dało jej w 14 latkach medale Mistrzostw Polski w Olsztynie, więc widać, że różne szkoły, ale zaczynają powoli gdzieś nam dawać jakieś efekty. Oczywiście mówimy o 14-latkach, ale te 14-latki szybko się będą rozwijać i miejmy nadzieję, że nie tylko Poznania, ale również Warta i inne kluby będą szły w tym kierunku, aby te dzieci coraz lepiej pływały. A Kalisz jest takim rzeczywiście przykładem topowym w tej chwili.
To powiedz mi jeszcze, ile jest wielkopolskich klubów?
Około 45 w tej chwili, to też troszeczkę nam się zmienia.
A ta geografia wygląda, wspomniałeś mocno o Kaliszu i zasłużenie, bo tam są wyniki. Ta geografia w miarę równomiernie się w naszym regionie rozkłada?
Niekoniecznie, no wiadomo, jest Poznań, jest Leszno, Kalisz, Rawicz może troszeczkę mniej, Środa Wielkopolska ostatnio troszeczkę słabiej. Pozostałe, no widzę, że się mocno, co mnie bardzo cieszy, Koło. Ja obserwuję tam takie młode grupy zawodników, 8, 9, 10-letnich. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem pracy młodych trenerów, bo widzę, że te dzieci już zaczynają fajnie pływać stylowo, wszystkimi stylami i zupełnie inaczej się poruszają niż dzieci z innych klubów. Widać, że tam jest jednak duża praca wykonywana. Fajnie wygląda to w Olsztynie, gdzie jest rzeczywiście mocny, dynamiczny klub. Wągrowiec fajnie nam się zaczyna rozwijać, więc widać, że ja wymieniam tylko kilka ośrodków, widać, że ta praca, zwłaszcza tych młodych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, którzy pojawiają się w tych mniejszych ośrodkach i są tak mocno zaangażowani w to, żeby coś osiągnąć, tak? Zwłaszcza tą pracę z tymi małymi dziećmi, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby te dzieci były od podstaw fajnie uczone, żeby to robili specjaliści. Jak wiemy, niestety w momencie, kiedy został uwolniony zawód instruktora nie tylko pływania, ale w ogóle troszeczkę pojawiło się w tej branży osób, które niekoniecznie tam powinny trafiać. Natomiast ja jestem pewien, że rodzice też widzą, jak są prowadzone zajęcia i że włodarze różnych obiektów zaczynają zatrudniać jednak ludzi, którzy się na tym znają i którzy nie zrobią krzywdy naszym dzieciom.
Pływanie przez całe lata to była ta dyscyplina, która no, musiała funkcjonować w oparciu o szkoły sportowe. W Poznaniu 14, tak, podstawówka, basen wyremontowany, sąsiadujący, ale właśnie czy to cały czas tak funkcjonuje? Czy to jednak to dziecko szkoła osobna, a potem ten rodzic musi zawieźć, czy przed szkołą na trening, po szkole na trening? Czy jest to jakoś skolerowane? Jak to wygląda?
Czy wydawałoby się, że model szkoły mistrzostwa sportowego to jest taki najfajniejszy z możliwych, najlepszy do osiągania dobrych wyników sportowych? Bo z jednej strony plan nauki dostosowany do treningów, czyli jakby dziecko powinno mieć troszeczkę łatwiej. Jeżeli dziecko trenuje jakąkolwiek dyscyplinę sportu, a nie chodzi do szkoły mistrzostwa sportowego, to na pewno ma dużo bardziej utrudnione treningi. ale z tego, co obserwujemy też w Polskim Związku Pływackim, w ostatnich latach niekoniecznie to się zaczyna sprawdzać. Szkół mistrzostwa sportowego związanych z pływaniem w Polsce jest moim zdaniem zbyt dużo. Być może warto by było pomyśleć o tym, żeby zacząć te szkoły bardziej specjalizować w kierunku jakichś stylów i żeby tam trafiały dzieci już rzeczywiście pod konkretny styl lub do konkretnych dystansów, bo to też ma duże znaczenie. Ja nie jestem specjalistą, więc nie chciałbym tu się tak do końca wypowiadać, ale widać, że są ośrodki, gdzie SMS-y funkcjonują dobrze lub bardzo dobrze, a są takie ośrodki, gdzie niestety zdecydowanie słabo.
A w Poznaniu? Bo są kluby, które też wymieniłeś, ale to też funkcjonują tak własnym sumptem?
To znaczy, mógłbym tutaj odpowiedzieć jako prezes okręgu, to może jako prezes okręgu to przemilczę, jako wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego powiem, że trochę gorzej niż gdzie indziej.
To jeszcze dopytam, bo też tutaj użyłeś tej obecnie obowiązującej nazwy pływanie artystyczne.
Tak.
Kiedyś pływanie synchroniczne, te słynne rusałki z tymi klamerkami na noskach, dziewczynki, czy też Wielkopolskie mamy te rusałki?
Mamy oczywiście, wiadomo, że Poznań jest mocnym ośrodkiem z kilkoma klubami, gdzie są prowadzone szkolenia. Też chcielibyśmy, żeby troszeczkę pływanie artystyczne ruszyło do przodu. Ja bardzo nad tym boleję, bo mieliśmy okazję spotkać się z Tomkiem Różyckim, który całkiem niedawno udostępnił nam salę, czyli Polskiemu Związkowi Pływackiemu, aby przeprowadzić wybory do Komitetu Technicznego Pływania Artystycznego. Mimo, że panie przyjechały w miarę licznie, po 3 godzinach dyskusji do niczego nie doszło. Także przykre jest to o tyle, że w polskim pływaniu panie nie mają w tej chwili żadnego przedstawiciela.
A to będzie, tak,
pływanie artystyczne.
Artystyczne, przepraszam.
To będzie niestety skutkowało tym, co będzie działo się w tym roku, jeżeli chodzi w ogóle o przeprowadzenie jakichkolwiek imprez.
Dobra, najważniejsze imprezy w Wielkopolsce pływackie, bo wiem, że Grzegorz często zagląda na Grand Prix, na pływacką Grand Prix Wielkopolski. Twój też konik pływanie długodystansowe, ale czy coś na tych basenowych zjawiskach też się będzie działo?
Tak, oczywiście, no my organizujemy wiele imprez pływackich, od mistrzostw okręgu, poprzez zawody dla dzieci, MDM-y w różnych kategoriach wiekowych, więc tych imprez jest na pewno dużo, my chyba około 10 w ciągu roku na basenach. Oczywiście w okresie letnim pływanie na wodach otwartych. Co jest,
a na termach maltańskich coś...
Wszystkie zawody w tej chwili będziemy organizowali na termach. Oczywiście w okresie pandemii mieliśmy pewne problemy, bo obiekt był częściowo zamknięty, szukaliśmy innych obiektów, ale w tej chwili wszystkie zawody będziemy na pewno przeprowadzali na termach.
Natomiast pływanie długodystansowe latem, widzę, rozwija się i ma się dobrze, bo tych chętnych do pływania na wodach otwartych, nie wiem, czy to też nie jest trochę efekt pandemii, bo jak baseny były zamknięte, to ludzie w jeziorach pływali.
Tak, było też mało różnych imprez organizowanych, a myśmy jednak uparcie organizowali Grand Prix Wielkopolski pływaniu długodystansowym. Mieliśmy rekordy frekwencji. Ja myślę, gdzieś tam powoli, otwierając się też na triatlonistów, bo to jest też, też ważne, gdzieś tam powoli nam się to zaczyna rozwijać. Oczywiście to nie jest ten poziom, jak chcielibyśmy, gdyby startowało 200-300 zawodników. Na razie zbliżamy się powoli do 100. Liczymy, że przyjdzie taki moment, że tą liczbę przekroczymy. Natomiast jest to fantastyczna forma spędzania też wolnego czasu z rodzinami, także zapraszam wszystkich bardzo.
No 3000 metrów na wodzie otwartej przepłynąć to tak nie byle co, trochę trzeba jednak pływać.
Ale zwiedzanie przyrody, łączenie się z naturą, to jest fantastyczne, można dużo spędzać czasu, a płynąć sobie godzinę w takich warunkach polecam każdemu.
Sami wiemy, jak jest pogoda ładna, to takie zawody mają niezłą otoczkę w pływaniu długodystansowym, więc pewnie się na takich zawodach, miejmy nadzieję, spotkamy w sezonie letnim.
A zawsze można pojechać do Lublina na basen, który tak bardzo lubi.
Do Simbidy.
Prezes Polskiego Związku Pływackiego Jacek Tim, szef Wielkopolskiego Pływania. Myślę, że troszeczkę rozjaśniliśmy także państwu, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu. Nie jest tak łatwo, żeby wychować wielkiego pływaka, medalistkę bądź medalistę olimpijskiego. No to czekamy także na te wielkopolskie krążki w tej dyscyplinie sportu, trzymając mocno kciuki za działalność Jacka Tima w naszej pływackiej centrali przy boku pani prezes Otyli Jędrzejczak. Fenomenalne nazwisko całego polskiego sportu. Trzymamy też kciuki za ten weekend, za Puchar Polski. Niech będzie dla Box Water Polo, Box Logistics Water Polo Poznań i dla prezesa Tomka Różyckiego. Dziękujemy za spotkanie. Dopłynęliśmy do końca tej audycji, bo jeszcze mamy jakieś obowiązki patronackie, więc powoli będziemy kończyć. Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
Jacek Tim, wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego i prezes Wielkopolskiego Związku Pływackiego był naszym gościem. Program zrealizował Rafał Polacki, a audycję poprowadzili
Krzysztof Ratajczak
i Grzegorz Ołasik. Do usłyszenia.